Zostałem zbawiony w raczej dość niezwykły sposób. Nigdy nie spotkałem drugiej osoby, która zostałaby zbawiona w taki sam sposób. Działo się to wszystko w roku 1940 i 1941, jeśli potraficie uwierzyć, że tak dawno temu ludzie też żyli. W 1940 roku zakończyłem 7-letni okres studiów na Uniwersytecie w Cambridge i zostałem wybrany na wykładowcę filozofii w King's College w Cambridge. Następnie zostałem powołany do armii. I tu pojawił się problem, z którym boryka się większość ludzi powoływanych do armii. Co też wziąć z sobą do czytania? Zwłaszcza, że moje życie było poświęcone czytaniu i studiowaniu książek. Uznałem, że moim obowiązkiem jako filozofa jest przestudiowanie Biblii. Uważałem to za zajęcie filozoficzne i nie traktowałem Biblii jako książkę natchnioną czy boską. Wiedziałem jednak, że wywarła niezwykły wpływ na rodzaj ludzki i dlatego uznałem, że moim obowiązkiem jako filozofa jest dowiedzieć się, co Biblia ma do powiedzenia. Zanim zgłosiłem się do armii, kupiłem sobie ładną czarną Biblię. Nie wiedziałem zresztą, żeby były w innych kolorach. 12 września 1940 roku przyjechałem do męskich koszar w Crockham, zastanawiając się, w jaki sposób studiować Biblię. Zdecydowałem, że będę ją czytał od początku do końca, tak samo jak każdą inną książkę. W pierwszą noc w koszarach usiadłem na łóżku w sali, w której mieszkało jeszcze 24 innych rekrutów i zacząłem czytać od pierwszej księgi Mojżeszowej, pierwszego rozdziału i pierwszego wersetu. Oczywiście nie zdawałem sobie sprawy z tego, jaką wywołam reakcję, kiedy zobaczą mnie czytającego Biblię. Przed kolegami nic się nie ukryje i zaraz wszyscy zaczęli się zastanawiać, co on tam robi. Włącznie ze mną wszystkich zbiłem z tropu, bo kiedy nie czytałem Biblii, nie żyłem tak jak ci, którzy ją regularnie czytali. Żyłem zupełnie inaczej. Biblia jawiła mi się jako książka ponura, obca i nieciekawa. Ale powiedziałem sobie, że nie ma takiej książki, której ja nie byłbym w stanie przeczytać od początku do końca. Po około 9 miesiącach dotarłem do księgi Joba. I tak posuwałem się do przodu szybciej niż wielu chrześcijan jest w stanie to robić. W tym czasie nasza jednostka została przeniesiona do Scarborough. Bez opowiadania szczegółów powiem tylko, że pewien żołnierz zaprosił mnie na niedzielne nabożeństwo. Był dość nieśmiały w tym zapraszaniu. Ale powiedziałem mu, że mimo iż nie wierzę w religię, to nie mam nic innego do roboty w niedzielę po południu i przyjdę popatrzeć. Nie wiem, dlaczego tak powiedziałem, gdyż w czasie religijnych nabożeństw, z jakimi się wcześniej zetknąłem, nie było na co patrzeć. Poszedłem na to nabożeństwo i okazało się, że był to kościół zielonoświątkowy. Wcześniej nic nie słyszałem o zielonoświątkowcach, ani nawet o baptystach. Wiedziałem, że są Anglikanie, katolicy i metodyści, o których wiedziałem, że wcześniej w brytyjskiej historii sprawiali czasem kłopoty. Dlatego usiadłem tam z bardzo krytycznym nastawieniem. Weźcie pod uwagę, że wcześniej przez 7 lat ćwiczono mnie w analizowaniu, rozbieraniu na czynniki pierwsze i poddawaniu krytyce wszystkiego, co tylko się dało. Dowiedziałem się, że tamtejszy kaznodzieja wcześniej był taksówkarzem. To jeszcze bardziej umocniło mnie w takim nastawieniu. Wiele dziwnych rzeczy się tam działo. Śpiewali z czerwonych śpiewników. Kto wtedy słyszał o czerwonych śpiewnikach? Klaskali w ręce i w dodatku wielokrotnie powtarzali słowa. Czekałem, jakie będzie kazanie. Kaznodzieja czytał tekst z 6 rozdziału księgi Izajasza. Izajasz miał wizję Pana w chwale i wołał: biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla, Pana zastępów. Byłem człowiekiem nieczystych warg i mieszkałem pośród ludzi nieczystych warg. Kiedy to usłyszałem, pomyślałem sobie, że nikt nigdy dokładnie mnie nie opisał. Jeśli znacie brytyjską armię, to wiecie, że są to rzeczywiście ludzie o nieczystych wargach, a moje własne były równie nieczyste jak wargi innych żołnierzy. Dlatego przyciągnął tym moją uwagę. Nie mogłem nadążyć za jego rozważaniami. Należał bowiem do ludzi, którzy przeskakują z jednego miejsca do drugiego, ze Starego Testamentu do Nowego i z powrotem. W końcu doszedł do okresu panowania króla Saula i prowadził wymyślony dialog pomiędzy królem Saulem a małym pasterzem Dawidem. Powiedział, że Saul był wyższy o głowę od pozostałych ludzi. Dlatego, kiedy odgrywał ten dialog i mówił kwestię Saula, wskoczył na ławkę i udawał, że patrzy z góry na Dawida. Z wielkim zainteresowaniem śledziłem to, co się działo. Ale w trakcie wypowiedzi króla Saula złamała się ławka i kaznodzieja z trzaskiem spadł na podium. Gdybyście planowali zrobić wrażenie na filozofa w Cambridge, to prawdopodobnie pominęlibyście tę część. Nie z powodu tego, ale właśnie mimo tego wszystkiego pomyślałem sobie, że ten człowiek wie, o czym mówi. Kiedy kazanie zbliżało się do końca, zostałem całkowicie zaskoczony. Nigdy czegoś podobnego nie widziałem. Wszystkie głowy się pochyliły, oczy zamknęły, w tle nie było żadnej muzyki. Padło wezwanie. Jeśli tego chcesz, cokolwiek to było, to podnieś rękę. Potrafiłem skojarzyć z tym tylko to, co przydarzało się Izajaszowi. Nie miałem zamiaru publicznie w zgromadzeniu podnosić ręki. Do głowy by mi to nie przyszło. Siedziałem więc tylko w tej kamiennej ciszy, a dwa niesłyszalne głosy przemawiały do mnie. Jeden mówił, jeśli podniesiesz rękę przy tych wszystkich kobietach, a jesteś żołnierzem w mundurze, to będziesz wyglądał bardzo głupio. Drugi mówił, jeśli jest w tym coś dobrego, to dlaczego miałbyś tego nie mieć? Byłem sparaliżowany i nie mogłem zareagować. Cisza trwała jakieś 2-3 minuty. I wtedy zupełnie nieoczekiwanie zdarzył mi się cud. Zobaczyłem, jak moja prawa ręka podnosi się do góry, a wiedziałem, że ja jej nie podnoszę. Wierzę, że Bóg robi rzeczy, których się nie spodziewamy. I to było wszystko, czego ci ludzie oczekiwali. Nabożeństwo się skończyło i wyszliśmy. Nikt nie udzielał mi żadnych porad, ale zostałem zaproszony do domu starszego małżeństwa ze Scarborough. W tamtych czasach jedzenie w wojsku było marne i zaproszenie było czymś wspaniałym. Kiedy przeszliśmy do domu, żona, która była kobietą niskiego wzrostu w wieku około 60 lat, opowiedziała mi, że jej mąż został zwolniony z armii w czasie I wojny światowej, ponieważ miał gruźlicę jednego płuca. Zdawałem sobie sprawę, że aby zostać zwolnionym z armii, trzeba mieć poważną diagnozę. Potem powiedziała, że modliła się o uzdrowienia męża codziennie przez 10 lat. Pomyślałem sobie, że nie potrafię sobie nawet wyobrazić, żeby ktoś o cokolwiek modlił się codziennie przez 10 lat. Potem dodała, że po 10 latach, kiedy pewnego dnia była w salonie i modliła się, Bóg przemówił do niej w sposób słyszalny. Powiedział, domagaj się tego. W chwili, kiedy powiedziała, domagam się tego, jej mąż całkowicie został uzdrowiony. Tak jak siedział na łóżku i kaszlał krwią. Powiedziałem wtedy do siebie, być może odnalazłem to, czego szukam przez całe życie. Kiedy usiedliśmy do kolacji, zaczęli się modlić, co znowu było dla mnie zaskoczeniem. Tego dnia miałem pełny zestaw niespodzianek. Posiłek był znakomity, ale po jego zakończeniu, bez żadnego ostrzeżenia czy wytłumaczenia, znowu zaczęli się modlić. Przy owalnym stole siedziało 7 osób i zauważyłem, że modlą się kolejno jeden po drugim. Zauważyłem też, że moja kolej szybko się zbliża. Nigdy i nigdzie wcześniej nie modliłem się głośno i spontanicznie. Kiedy przyszła moja kolej, otworzyłem usta i powiedziałem, Panie, wierzę, pomóż mojej niewierze i zamknąłem usta. Taka była moja pierwsza modlitwa. Powiedzieli mi, że w zborze Assembly of God jest przebudzenie i pojedziemy tam we wtorek wieczór. Nie wiedziałem ani co to jest przebudzenie, ani Assembly of God. Ale uznałem, że to też należy do całej sprawy i poszedłem z nimi. Kaznodzieja w tym zborze głosił w oparciu o tekst Henocha nie było, gdyż zabrał go Bóg. Przedstawił bardzo żywy opis zniknięcia Henocha. Chcąc go uwspółcześnić, powiedział, że po zniknięciu wszyscy szukali Henocha. Przyjechali ze Scotland Yardu z psami tropiącymi, które szły śladem, ale się urwał. Doszli więc do wniosku, że musiał zostać zabrany do góry. Jako logik pomyślałem, że to jest logiczne i że mogę to przyjąć. Przy końcu kazania już wiedziałem, co się zbliża. Wszystkie głowy się pochyliły, oczy zamknęły. Pomyślałem sobie, że skoro ostatnio ktoś inny za mnie to zrobił, to nie mogę liczyć, że to się powtórzy, a więc tym razem sam z rozmysłem podniosłem rękę. Nie wiedziałem tylko, po co ją podniosłem. Potem podszedł do mnie kaznodzieja, więc pomyślałem, że chyba potrafi dostrzegać problemy człowieka na podniesionych rękach. Zapytał mnie, czy wierzę, że jestem grzesznikiem. Moją specjalnością były definicje, więc szybko przebiegłem w myślach wszystkie oczywiste definicje grzesznika. Wszystkie bardzo dobrze do mnie pasowały. Odpowiedziałem, że wierzę, że jestem grzesznikiem. Następnie zapytał mnie, czy wierzę, że Chrystus umarł za moje grzechy. Zastanowiłem się dokładnie i odpowiedziałem. Szczerze mówiąc, nie potrafię zrozumieć, co śmierć Jezusa Chrystusa sprzed 19 wieków może mieć wspólnego z grzechami, jakie popełniłem w swoim życiu. On był mądrym człowiekiem i nie sprzeczał się ze mną. Ale jestem pewien, że ci drodzy zielonoświątkowcy, niech im Bóg błogosławi, postanowili modlić się o żołnierza. W ciągu następnych kilku dni znajdowałem się w dziwnym stanie. Czułem, że wyszedłem z jednego świata, ale nie wszedłem do drugiego. Moje życie zawisnęło między dwoma światami. Postanowiłem, że do czwartku tego tygodnia muszę to uporządkować. Zdecydowałem, że w nocy będę tak długo się modlił, aż coś się wydarzy. Sam nie wiem, czego się wtedy spodziewałem. Mieszkałem w małym pokoju razem z innym żołnierzem, który był moim przyjacielem, za co później Bogu dziękowałem. Było to w hotelu, który przejęła armia. Nie mieliśmy łóżek i spaliśmy na podłodze, na materacach wypchanych słomą. Zaczekałem, aż położył się na materacu, nakrył kocem i zasnął. Pomyślałem, że teraz będę się modlił. Nie mieliśmy żadnych mebli poza jednym małym, składanym krzesełkiem bez oparcia z brezentowym siedzeniem. Jako żołnierze mogliśmy go z sobą nosić. Rozłożyłem to krzesełko przy oknie, oparłem łokcie na parapecie. Patrzyłem prosto na morze i chciałem się modlić. Ale okazało się, że nie potrafię się modlić. Nie wiedziałem, do kogo mam się modlić, ani co powiedzieć. Siedziałem tam przez godzinę, dookoła północy, ale nie potrafiłem sformułować modlitwy. Wtedy uświadomiłem sobie, że jest ze mną coś, co nazwałbym obecnością. Zacząłem mówić do tej obecności to, co mówił Jakub, kiedy walczył z aniołem w Peniel. Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Powtarzałem te słowa wielokrotnie i z coraz większym naciskiem. Nie puszczę cię. Byłem coraz bardziej zdeterminowany. Wtedy zaczęło się ze mną coś dziać. Ramiona zaczęły się wznosić do góry, ciało odchylać do tyłu i wiedziałem, że jeszcze trochę i upadnę. Wtedy moje słowa zmieniły się i zacząłem mówić do tej nieznanej osoby. Spraw, abym cię kochał coraz bardziej. Kiedy dotarłem do słowa bardziej, nie mogłem przestać. Mówiłem bardziej, bardziej, bardziej i bardziej. Czułem, że jeszcze bardziej odchylam się do tyłu i zaraz się przewrócę. Sprawdziłem, gdzie jestem. Ale pomyślałem, że jeśli teraz przerwę, to już nigdy tak daleko się nie posunę. Dlatego poddałem się temu i w końcu bez własnego udziału znalazłem się plecami na podłodze. Ręce miałem nadal wyciągnięte do góry i ciągle powtarzałem więcej, więcej. Po chwili nastąpiła dziwna zmiana i zacząłem szlochać. Był to szloch wydobywający się głęboko z brzucha. Najpierw był łagodny i delikatny, a potem zaczął się coraz bardziej nasilać, tak że aż całe moje ciało zaczęło drżeć od szlochu. Trwało to około 20 minut. Następnie, bez żadnego udziału z mojej strony, szloch zaczął się zamieniać w śmiech. Z początku był to łagodny, cichy śmiech. Ale to nie ja się śmiałem. Ten śmiech tak jakby przepływał przeze mnie. Im dłużej się śmiałem, tym głośniejszy był mój śmiech. Leżałem na podłodze w bieliźnie, tak jak zwykle spaliśmy. Ręce miałem w górze i śmiałem się hałaśliwie. Pomyślałem, co by się stało, gdyby ktoś wszedł do pokoju i zobaczył mnie w takim stanie w środku nocy. Ale znalazłem się w takim punkcie, z którego już nie było odwrotu. Ten drugi żołnierz z ociąganiem wstał ze swojego materaca, podszedł w moim kierunku, zacierając ręce i kilkakrotnie obszedł mnie ostrożnie w koło, zachowując bezpieczny dystans. W końcu powiedział: nie wiem, co mam z tobą zrobić. Może trzeba by cię polać wodą. Coś we mnie odpowiedziało: nawet woda tego nie powstrzyma. Wcześniej chodziłem do kościoła anglikańskiego. Jedno trzeba przyznać kościołowi anglikańskiemu, że zawsze czytano w nim Pismo Święte. Dzięki temu poznałem wiele fragmentów Pisma Świętego. Przypomniałem sobie wtedy, że gdzieś jest napisane, iż człowiekowi nie wolno bluźnić przeciwko Duchowi Świętemu. Wbrew całemu mojemu filozoficznemu sposobowi myślenia wiedziałem, że to Duch Święty jest we mnie. Nie chcąc sprawiać kłopotu mojemu koledze, a nie mogąc chodzić, wpełznąłem na swój materac, naciągnąłem koc na twarz i zacząłem zasypiać, nadal śmiejąc się do siebie. Kiedy obudziłem się następnego ranka, zdałem sobie sprawę, że jestem całkowicie inną osobą. Świadczyło o tym bardzo wiele oczywistych zmian. Przede wszystkim poprzedniego dnia nie umiałem się modlić, a teraz nie mogłem przestać. Nie potrafiłem wypić szklanki wody, jeśli najpierw za nią nie podziękowałem Bogu. Po drugie, zniknął mój wstrętny, bluźnierczy sposób mówienia. Nie pozbywałem się go, po prostu już go nie było. O 6 wieczorem, zgodnie z moim zwyczajem, poszedłem do pubu na drinka. Ale kiedy miałem przejść przez drzwi, nogi mi się zablokowały. Nie chciały przejść przez próg. Stałem w drzwiach, mocując się z własnymi nogami. Nagle zdałem sobie sprawę, że wcale nie chcę tam wchodzić. Nic mi tam już nie pociągało. Wróciłem na kwaterę, aby poczytać Biblię. Chciałem otworzyć księgę Joba, którą wtedy czytałem. Ale przez przypadek otworzyłem jeden z psalmów, w którym było napisane: gdy Pan wywiódł z niewoli uprowadzonych z Syjonu, byliśmy jak we śnie. Wtedy usta nasze były napełnione śmiechem. Pomyślałem, że to niesamowite, że mnie przytrafiło się dokładnie to samo. To nie ja się śmiałem, ale moje usta były napełnione śmiechem. W taki sposób zostałem zbawiony. Potem przez dość długi czas, kiedy proszono mnie o złożenie świadectwa, miałem wrażenie, że aby zostać zbawionym, trzeba leżeć w nocy na plecach i śmiać się. Nie wiedziałem, że są inne sposoby, aby zostać zbawionym. Niedługo po tych wydarzeniach, na tej samej wojskowej kwaterze, Pan ochrzcił mnie w Duchu Świętym. Byłem sam. Kiedy zacząłem mówić innymi językami, usłyszałem na korytarzu kroki mojego kolegi wracającego z tańców. Pomyślałem, że on już i tak mnie uważa za dość dziwnego. I jeśli usłyszę ten język, to stanę się dla niego jeszcze większym dziwakiem. Kiedy wszedł, próbowałem mu wytłumaczyć, co się dzieje, ale nie potrafiłem mówić po angielsku. Na pewno uznał mnie za jeszcze większego oryginała. Na szczęście dla mnie on nie był religijny. Jego postawa była następująca. Każdy ma prawo robić to, co chce. Robisz coś takiego, ale jesteś moim przyjacielem, więc masz moje wsparcie. I wiernie mnie wspierał. Jak widzicie, dziwne zjawiska nie są mi obce. Tamci drodzy zielonoświątkowcy zaprosili mnie na nabożeństwo modlitewne. Patrząc wstecz, widzę, że próbowali mnie przygotować, iż te modlitwy mogą być nieco inne. Ale kiedy tam przyszedłem, zacząłem się śmiać i nie mogłem przestać. Okazało się, że to nie oni mnie zaszokowali, ale ja ich. Mówię o tym wszystkim po to, abyście wiedzieli, że nie mam uprzedzeń, jeśli chodzi o dziwne manifestacje. Co więcej, cieszą mnie, jeśli pochodzą od Pana. To, czy pochodzą od Pana, ma decydujące znaczenie. Ostatecznym sprawdzianem są owoce, jakie rodzą. Co jest ich produktem? Jest mała książeczka napisana przeze mnie pod tytułem Wrzawa w kościele, w której omawiam owoce, jakich powinniśmy się spodziewać po tego rodzaju manifestacjach. Możecie ją otrzymać pod warunkiem, że zapłacicie. Nie jest droga.